Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałego, ze mną jest pan poseł Grzegorz Napieralski, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
Panie pośle, opublikowano listę powiązań ze spółkami znajomych Prawa i Sprawiedliwości. Pan widział te listy?
Listy nie, natomiast od samego rana w różnych miejscach pojawiały się artykuły, przerażające liczby, że potwierdzono i znaleziono w ważnych spółkach Skarbu Państwa 900 osób bardzo blisko powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością. Dodatkowo jeszcze jakby pikanteria, może też takiego bardziej uwiarygodnienia tej informacji dodaje to, że no to robiły trzy różne redakcje, więc to nie jest tylko jedna tam gazeta czy jeden portal, więc to dziennikarze tak naprawdę z różnych miejsc w naszym kraju bardzo dokładnie to zbadali, pokazali to i w ogóle tytuły, które się dziś pojawiały jako wielka taka naprawdę plaga nepotyzmu w naszym kraju. No, smutny to obraz, bo miało być inaczej. No, szły tak naprawdę, PiS szedł do wyborów jako formacja, która miała z tym zerwać. Miało być inaczej, mieli być fachowcy, mieli być ludzie, którzy nie będą powiązani z żadną partią polityczną, a tu okazuje się, że jest całkowicie inaczej, jest jeszcze gorzej niż było do tej pory, a do tego jeszcze są bardzo mocne powiązania nie tylko z partią, ale też powiązania rodzinne, co bardzo ludzi tak naprawdę nerwuje i wkurza.
Wśród osób opisanych jest także europoseł z Pomorza Zachodniego Joachim Brudziński.
Tak, no i sławetny jego mail, czy maile, które gdzieś tam wypłynęły o wujku, tak, który załatwia pracę. To pokazuje też taką, nie chcę tutaj się wyżywać na panu pośle i byłym ministrze z naszego regionu, ale no, pokazuje to dokładnie tak, jak się traktuje tak naprawdę to na nasze państwo. Znaczy, że wszystko jest na maila i telefon i starczy zadzwonić, jak się ma pozycję partyjną i wszystko jest załatwione. Nie liczy się, czy ktoś startuje w konkursie, czy ktoś ma naprawdę dobrą wiedzę na stanowisko dyrektora, wicedyrektora, prezesa, wiceprezesa. Tu liczy się tylko, czy ktoś ma wujka, znajomego, czy kolegę w partii. Bardzo to jest złe i źle świadczy o państwie polskim, bo to tak naprawdę osłabia nas, a nie wzmacnia.
Ja nie chciałbym generalizować, ale to nie jest taka trochę tajemnica poliszynela, że jak partia, którakolwiek, czy to z lewa, czy z prawa, nagle wygrywa wybory, to na drugi dzień jest taka prawidłowość, że stanowiska są nagle obsadzane od prezesa po sprzątaczkę znajomymi i sympatykami tej partii?
Myślę, że był już taki moment w polskiej polityce, że jednak od tego odchodziliśmy bardzo mocno. Były przecież tak zwany korpus urzędniczy, który taki tak zwany korpus cywilny, gdzie trzeba było na odpowiednie stanowiska mieć, że tak powiem, dokumenty, mieć taką dobre doświadczenie, być w tym korpusie właśnie służby cywilnej. Więc udało się w jakiś sposób to zrobić i oczywiście są takie stanowiska jak minister, dyrektor departamentu w ministerstwie czy w agencji rządowej, którzy są oczywiście z nadania partii politycznej, która wygrywa wybory, ale jeżeli się rozmawia już o takich miejscach bardzo takich merytorycznych, takich, gdzie naprawdę już przynależność partyjna tu powinna być na ostatnim miejscu. Nie wiem, Poczta Polska choćby, dyrektorzy oddziałów, tak, no to są ludzie bardzo merytoryczni, tak. PGNiG-e, dyrektorzy oddziałów, albo te miejsca, które są odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, no tu nie może być tak naprawdę żadnego takiego politycznego klucza. A okazuje się, że ten klucz jakby no tak jest wykorzystywany właśnie koleżeńsko-rodzinny zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale mój żal do PiS-u jest taki, że jak oni przyszli do władzy, no to wiele tych ustaw takich, nazwijmy go bezpiecznikowych, które były takim bezpieczeństwem właśnie, żeby to się nie działo, zostały zlikwidowane i normalna nominacja, jeden podpis prezesa agencji rządowej bądź ministra powoduje, że osoba jest przyjęta do pracy. Tutaj konkursy tak naprawdę nic niewiele dają.
Chciałbym teraz przenieść się do polityki zagranicznej, ale niedaleko, bo tylko do naszych sąsiadów. Do naszych sąsiadów, tam SPD wygrało wybory. Jaki to może mieć wpływ na naszą polską politykę?
No myślę, że duży. No to jest nasz duży sąsiad, z którym jesteśmy powiązani gospodarczo, ale nie tylko gospodarczo, bo jednak też wiele osób pracuje w Niemczech, no do Niemczech, a szczególnie nasz region, województwo zachodniopomorskie, no to czasami ze Szczecina do Gryfina idziemy przez Niemcy. Wygrana SPD, czyli Socjaldemokratycznej Partii, no pokazuje, że też jakby świat się zmienia, że te wartości, o których się dzisiaj rozmawia, o których dyskutujemy, o takiej jedności w Unii Europejskiej, ale też o wolnościach danego człowieka, no to dzisiaj wygrywa, tak? I tu Prawo i Sprawiedliwość z tym bardzo konserwatywnym takim podejściem do polityki i życia codziennego, to, które bardzo skręca w tą prawą stronę, które mówi, że tutaj nie będziemy rozmawiali o jakichś takich kwestiach ekologicznych, wolnościowych, o kwestiach dotyczących wolności osobistej, myślę tutaj o, no, o kwestiach mniejszości seksualnych na przykład, tak? Więc tu PiS idzie w drugą stronę. No i to może też świadczyć, że i ten klimat w Europie się zmienia z takiego konserwatywnego na bardziej centrowy, centrolewicowy. To może być dla PiS-u bardzo duże zagrożenie w najbliższych wyborach parlamentarnych.
No właśnie przed momentem, zanim połączyliśmy się, zerknąłem na mapę wyborczą, bo bardzo mnie zainteresował region przy granicy z Polską, czyli te powiaty, które graniczą z województwem zachodniopomorskim. Tam zazwyczaj wygrywały bardzo mocno konserwatywne, prawicowe ugrupowania, takie jak na przykład AfD. Tym razem jest inaczej, tym razem też SPD wygrało.
To się zmienia. Znaczy, proszę też zauważyć, że to jest też taki mechanizm w Polsce, który w Niemczech, który zadziałał, który obserwujemy również w Polsce. Pewnego zmęczenia też władzą i pewnym takim kierunkiem działań danej władzy. Znaczy, jeżeli Angela Merkel bardzo długo rządziła ze swoją partią, no przychodzi czas zmęczenia i to przyszło tak naprawdę w Niemczech. W Polsce może być bardzo podobnie, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, że może przyjść taki efekt zmęczenia, a szczególnie, że dzisiaj jest dużo konfliktów w obozie władzy, jest sporu, szukania większości, więc jest takie cały czas napięta sytuacja, więc może być bardzo podobnie. Do tego no, SPD ma swój program, który jasno mówi o pewnych kwestiach bardzo jasno i one są inne niż na przykład mówi to PiS. Na to będę zwracał największą uwagę, ale to znaczy, że ludzie inaczej postrzegają tą nową rzeczywistość. Coraz więcej młodych ludzi idzie do głosowania, tak? Młodych ludzi, którzy są w strajkach klimatycznych, tak? Którzy protestują właśnie za wolnością słowa, za wolnością wyznania, za wolnością seksualną, tak? Więc jakby dzisiaj ci młodzi ludzie, czy w ogóle tak myślący ludzie dzisiaj zdobywają, czy są coraz bardziej aktywni i stąd właśnie ci, którzy będą mieli takie hasła na swoich sztandarach politycznych, mogą wygrywać wybory.
A czy to oznacza, że ugrupowanie, w którym pan teraz jest, Platforma Obywatelska, ona zacznie skręcać mocno w lewo? Już dzisiaj wyborcy Platformy Obywatelskiej no, nie do końca potrafią zidentyfikować partię. W większości wydaje się, że ma poglądy lewicowe.
To tak nie jest. Znaczy, ja myślę, że podobny model dzisiaj, który jest po stronie rządzących, czyli już nie zjednoczonej, bo się rozpadła prawicy, jest myślę również dzisiaj po stronie opozycji, bo proszę zobaczyć, jak Jarosław Kaczyński budował duży obóz polityczny, on też miał bardzo takiego centrowego, liberalnego, otwartego Gowina jakby w środku sceny politycznej i Ziobro czy Macierewicz, którzy zamykali mu to skrzydło, no Ziobro jako partia, tak, zamykała mu to skrzydło bardzo prawe, jako taki szeryf, taki twardy zawodnik, konserwatywny, tak, na takiej tej typowej prawej stronie. Ja myślę, że podobnie i po środku był PiS, który jakby programowo też się nie różnił, po prostu dołożył sobie tylko środowiska. Platforma tu nigdzie nie skręca, ona też jest dzisiaj w tym miejscu mniej więcej, gdzie była, natomiast jako duże środowisko polityczne jest obudowane z różnych stron, bo jest z jednej strony obudowane takimi ludźmi jak ja, bo pan to zauważył, panie redaktorze, z drugiej strony też Zieloni na przykład, czy osoby, które są dzisiaj właśnie, można je zakwalifikować bardziej właśnie od centrum na lewo, a z drugiej strony też są ludzie konserwatywni, jak na przykład, przepraszam, Paweł Poncyliusz czy Kowal, tak, poseł Kowal, którzy są dzisiaj bardzo, bardzo tak do centrum, czy nawet do tą konserwatywną stronę wychyleni, nie będący członkami partii politycznej czy Platformy Obywatelskiej, więc też buduje się taki obóz ze skrzydłami. Więc ja uważam, że to, co się dzieje dzisiaj w Niemczech czy w wielu innych krajach Unii Europejskiej, daje moim zdaniem, jeżeli umiejętnie, oczywiście Platforma Obywatelska to wykorzysta, da to umiejętnie tak naprawdę zbudowanie większości w przyszłym parlamencie. I współpraca na przykład z Hołownią, być może będzie inny blok dodatkowy, Hołownia na przykład z Kosiniakiem, bo tutaj nie wiemy, co się będzie działo, ale nawet sondaże pokazują dzisiaj, że jakby Hołownia, Kosiniak i Koalicja Obywatelska dają dzisiaj spokojną większość parlamentarną.
Szymon Hołownia wczoraj był naszym gościem, jak mi powiedział, zamierza walczyć o minimum 20%.
No dobrze, no to bym się zdziwił, gdyby mówił inaczej, no jest szefem partii, no, gdyby powiedział inaczej, to członkowie i członkinie by go odwołały, no, niech walczy, no ale często polityka jest brutalna, sam to odczułem kiedyś na własnej skórze, że aspiracje są wielkie, a potem przychodzi dzień wyborów, więc ja myślę, że Szymon Hołownia powinien dzisiaj szukać i rozglądać się za jakimś blokiem politycznym, czy to być może z Koalicją Obywatelską, czy może właśnie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem budować bardziej takie konserwatywne skrzydło właśnie opozycji, tak, jako drugi blok. Nie wiem, to jeszcze myślę za szybko o tym dyskutować i myśleć, natomiast moim zdaniem tak to się skończy, ale trzymam kciuki i za Kosiniaka-Kamysza, i za Szymona Hołownię, ale oczywiście za Koalicję Obywatelską najbardziej.
Zmieńmy teraz temat, przenieśmy się na naszą wschodnią teraz granicę, chociaż to nie do końca problem, który nas nie dotyczy, bo emigranci także docierają do Pomorza Zachodniego i przez województwo zachodniopomorskie dalej do Niemiec. Zdarzały się w ostatnich dniach takie przypadki, że na terenie Niemiec zostali odszukani w lesie, nagle się pojawili emigranci. Proszę mi powiedzieć, odbyła się Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, na której pokazano, co to są za ludzie, nie do końca bezpieczni. Jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji, która dzisiaj jest na granicy z Białorusią?
Ja myślę, że polski rząd popełnił kilka błędów. Po pierwsze, skoro miał taką bardzo mocną retorykę, jeżeli chodzi o uchodźców, to trzeba było tą granicę tak naprawdę uszczelniać już bardzo dawno temu. Chociaż wiadomo, że Białoruś nie jest krajem sojuszniczym z nami, że Białoruś może tak naprawdę robić nam różnego rodzaju problemy, no ale nikt tego nie robił. Jeżeli spojrzymy na dane, które płyną z Unii Europejskiej, które są bardzo wiarygodnymi danymi, no to w latach 2015-2020 przekroczyło tą wschodnią granicę najwięcej osób nielegalnie, najwięcej właśnie takich osób pojawiło się na terenie naszego kraju. No to pokazuje, że ta granica nie była absolutnie szczelna. Po drugie, gdzie ja widzę błąd, skoro zaczęła się ta, nazywamy to wojną hybrydową, czyli to, co robi Łukaszenka, to, co robi Białoruś, że ściąga tak naprawdę ludzi do swojego kraju i wypycha ich na granicę z Polską, z Litwą, no to jeżeli tak jest, to dziwię się, czemu my jako państwo Unii Europejskiej nie zwróciliśmy się do instytucji, jaką jest Frontex, nie poprosiliśmy pograniczników z innych krajów o wsparcie tak naprawdę tego terenu tak przygranicznego, bo mamy takie umowy, wielokrotnie my pomagamy innym krajom, teraz inne kraje mogły pomóc nam, nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, nic złego i byłaby tak naprawdę uszczelniona ta granica. Po trzecie, ja nie wiem, czy jest potrzebny stan nadzwyczajny, który został nadzwyczajny wprowadzony, czy stan wyjątkowy, bo on tak naprawdę dzisiaj, oprócz tego, że rozumiem, że były zachowania różnych tam polityków.
Ogranicza pracę dziennikarzy, między innymi.
No przede wszystkim, no właśnie, natomiast to nie pomaga dzisiaj tym żołnierzom, no bo to nie postawi ten stan, nie spowoduje, że będzie więcej płotu, więcej żołnierzy, no po prostu to tak jest. Natomiast ja myślę, że tu dziś jeszcze powinny bardzo mocno pracować nasze służby wywiadowcze wraz ze służbami Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i całej Unii Europejskiej, żeby właśnie monitorować tak naprawdę przepływ tych ludzi i wyłapywać tych ludzi, którzy mogą być groźni, tak? Którzy mogą być powiązani z terrorystami, mogą być powiązani z różnymi organizacjami militarnymi, tymi groźnymi dla nas i to jest, myślę, najważniejsze dzisiaj zadanie. No rząd tu sobie do końca nie radzi, moim zdaniem. No, czy wprowadzenie tego stanu, jednego ze stanów nadzwyczajnych, no, pokazało słabość polskiego rządu tak naprawdę, że no, ograniczenie dostępu dziennikarzy do tego miało tylko zahamować to, żebyśmy nie wiedzieli dokładnie, co tam się dzieje i tyle.
Na koniec naszej rozmowy chciałem zapytać o Polski Ład i to, co dzisiaj mówią samorządowcy, także samorządowcy z Pomorza Zachodniego. Mówią, że po wprowadzeniu Polskiego Ładu wpływy z podatków zostaną ograniczone bardzo mocno. Politycy Koalicji Obywatelskiej nie zgadzają się między innymi na dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorców, które ma wprowadzić Polski Ład. A pan co uważa?
No, samorządowcy tutaj są, myślę, bardzo wiarygodnym źródłem informacji, dlatego że ja odbyłem rozmowę z kilkoma burmistrzami i wójtami poszczególnych gmin naszego regionu. Nie robiliśmy to żadnego politycznego spektaklu, normalna rozmowa. I sam wystąpiłem zresztą z pismem do ministra finansów, czy oni mają wyliczenia, jakie straty może ponieść dana gmina w województwie zachodniopomorskim, jeżeli wszystkie ustawy zostaną przegłosowane. Oni mówią wprost, no oni się boją, że te ubytki będą bardzo duże. No a dla gminy szczególnie mniejszej, no to jeżeli zabraknie trochę tych pieniędzy w budżecie, no to to jest dotkliwe, tak? No, czy jak spojrzymy na gminę Chociwel, na gminę Dębno, nie wiem, Widuchowa, tak? Czy miejsca takie, które no, nie mają dużej elektrowni czy dużego przemysłu, jak Stargard na przykład ze strefy, tak? Gdzie duże firmy są, to naprawdę dla ubytek, każdy ubytek w budżecie może być bardzo, bardzo takim no, drastycznym przeżyciem, bo wiadomo, że te gminy muszą finansować edukację, często też dopłacają do szpitali. Więc ja poprosiłem o takie wyliczenia, mam nadzieję, że dostaniemy takie informacje właśnie z Ministerstwa Finansów i zobaczymy, no, to czy nie możemy uszczuplać tak naprawdę dochodów gmin i samorządów, no bo to będzie tragedia tak dla każdego z nas, to czy dla każdego mieszkańca naszego regionu, to się pogorszy nasze życie, bo przecież w dużych miastach to przecież też te pieniądze są potrzebne na utrzymanie komunikacji miejskiej, szkół, dróg, chodników, oświetlenia, no, można to by było wymieniać jeszcze przez godzinę różne rzeczy i jak zabraknie tych pieniędzy, no to gdzieś trzeba te pieniądze będzie zabrać, no, czegoś nie będzie, nie będzie inwestycji, nie będzie nowej drogi, może będzie mniej na wyposażenie szkół. Tak? Więc to bardzo ryzykowne to, co robi rząd, uważam.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przedwczoraj, że nie zostawi samorządów samych sobie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim Państwa gościem był Grzegorz Napieralski, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia.